Gościem Poranka Wnet jest pani Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a także pełnomocnik rządu do spraw demografii. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry państwu.
To może zacznijmy od tego, pełnomocnik rządu do spraw demografii. Po co się ustanowiło takie stanowisko? Czy naprawdę aż tak źle jest z demografią w Polsce?
Z demografią jest w Polsce źle i nie tylko w Polsce. To jest problem, który dotyczy całej zachodniej Europy i w ogóle zachodniego świata. W całej Europie mamy problem z osiągnięciem dzietności na poziomie zastępowalności pokoleń, czyli współczynnik ten dzietności powinien wynosić 2,1, żeby nas nie ubywało, najkrócej mówiąc. A jest on o wiele, wiele poniżej tego poziomu. W Polsce jest jednym z najniższych na świecie. Jest to spowodowane oczywiście bardzo wieloma czynnikami, natomiast zdania specjalistów, demografów, socjologów są też tutaj podzielone, które z tych czynników mają największy wpływ. Ogólnie dyskusja toczy się wokół takiego dylematu, czy bardziej większy wpływ mają czynniki kulturowe, czy bardziej ekonomiczne. Ja wychodzę z założenia, że polityka demograficzna, ta, która ma sprzyjać wzrostowi dzietności, powinna być polityką kompleksową, czyli obejmować i próbować wpływać na wszystkie czynniki, które mają tutaj znaczenie.
Ale jak patrzymy, tak jak pani powiedziała, że jest to jeden z najniższych wskaźników na całym świecie, tak było też wcześniej? Nie, no przecież były wyże demograficzne, były lata 80., później było zupełnie inaczej. Czy pani tego nie łączy właśnie z polepszeniem się jakości życia, z dobrostanem?
Mamy za sobą już 30 lat zimy demograficznej. To jest bardzo długi i głęboki proces, który doprowadził do głębokiej zmiany struktury demograficznej
w
Polsce.
Czyli jak upadł komunizm, to demografia zaczęła spadać. Tak,
no ja przypomnę lata 90., tak, bo może część słuchaczy już nie pamięta tych czasów, ale to były lata, powiedziałabym, bardzo bolesnej dla społeczeństwa transformacji gospodarczej. One spowodowały gwałtowne załamanie się dzietności. Mieliśmy potężne bezrobocie, inflację i to spowodowało, że zresztą nie tylko to, tak? Również znowu czynniki kulturowe, moda świata zachodniego i różne inne style życia lansowane w mediach i tak dalej. Natomiast przede wszystkim czynniki ekonomiczne zadecydowały o tym, że Polki zaczęły się bać o to, czy stać je na to, by mieć dzieci. Obawiały się utraty pracy, związanego z tym obniżenia poziomu życia. Do tego doszły problemy z zapewnieniem opieki dzieci. Tak? Niezbyt dużo możliwości, jeśli chodzi o zapewnienie właśnie dzieciom opieki instytucjonalnej czy nieinstytucjonalnej.
I pani jako pełnomocnik, co chce zrobić, żeby tę demografię poprawić? Bo już pojawiły się głosy krytyki, że powołanie pełnomocnika do spraw polityki demograficznej to zabieg czysto marketingowy, że jest coś takiego jak rządowa rada ludnościowa i że to tam powinno się skupić, że jest to dublowanie trochę kompetencji.
Ja odpowiem tak. Po pierwsze, problem zauważono dawno temu, tak? Poprzednie ekipy również problem zaczęły zauważać. Niestety wydarzyło się tak, że te ostatnie echa wyżów, o których pani redaktor wspomniała, nie zostały wykorzystane. W tym sensie, że to był kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, był ostatni moment na to, żeby zadziałać znacząco, żeby zwiększyć bodźce, które mogłyby podnieść dzietność, wtedy, kiedy właśnie ostatnie liczne roczniki były w okresie rozrodczym. Natomiast to się nie zadziało. Powstało wiele programów i również za poprzednich rządów powstały dobre programy prorodzinne, tylko miały jedną wadę. One w ogóle nie weszły w fazę realizacji.
A Rządowa Rada Ludnościowa, a pani kompetencje to jest właśnie jakieś podwieństwo?
Rządowa Rada Ludnościowa zajmuje się opisem i badaniem zjawisk demograficznych i przedstawianiem sytuacji demograficznej w formie raportu, dokumentów, które dotyczą wszelkich zjawisk demograficznych, również związanych tych ze starzeniem się, z migracjami. Moje kompetencje dotyczą powiedziałabym, są tym wycinkiem, który dotyczy dzietności, podnoszenia dzietności i jakby... Moim celem nie jest badanie tego zjawiska, bo tutaj mamy tak jak właśnie Rządową Radę Ludnościową i mamy też wielu innych ekspertów w Polsce, demografów, którzy świetnie są zorientowani, jaka jest sytuacja, jakie zjawiska się dzieją, jak te procesy przebiegają. Natomiast celem powstania tego urzędu, powołania pełnomocnika jest to, by powstała strategia demograficzna, czyli program, który bardzo kompleksowo podejdzie do
Czyli
tego
rozumiem,
problemu
że jest
i będzie realizowany.
W fazie na razie powstawania, tak? Ten
tak,
program.
Tak.
I główne cele, jakie pani ma przed sobą w tym programie, jakie będą?
Celem tego programu jest przedstawienie pomysłów, sposobów już przebadanych, policzonych wstępnie, jak możemy wpłynąć
jak
na
możemy?
Dzietność.
A jak możemy?
Stosując bardzo kompleksową politykę, która będzie dotyczyła i promocji rodziny w naszej przestrzeni publicznej i wsparcia od strony ekonomicznej rodzin, czyli programów związanych i z dochodami, tak jak mamy 500+, i z polityką mieszkaniową, i z godzeniem ról, tak, czyli możliwością łatwego dostępu do pracy dla rodziców.
500+ obowiązuje od kilku lat, a te urodzenia jakoś tak diametralnie nie wzrosły.
Nie wzrosły i nie wzrosną, powiem
Dlaczego?
Więcej, one spadną, dlatego że coraz mniej kobiet może rodzić dzieci. W związku z tym dzieci będzie się rodziło mniej, nawet przy...
Czyli porażka programu, czy
nie,
jak to można nazwać?
To nie jest absolutnie porażką programu. Żaden program nie spowoduje, że powiedzmy 10 kobiet urodzi więcej dzieci niż 100 kobiet, tak? To nie jest kwestia porażki programu, to jest kwestia tego, do jakiego momentu doszliśmy, jeśli chodzi o strukturę demograficzną Polski. Dlatego my nie patrzymy na liczbę urodzeń.
A czemu Polki nie chcą rodzić dzieci? Jaki jest główny powód?
Polki chcą rodzić dzieci. Nasza deklarowana dzietność jest na poziomie zastępowalności pokoleń. Czyli jak pytamy
to co kobiety, się dzieje, z czym jest problem?
Problem jest odwlekaniem tych decyzji spowodowanych chociażby na przykład trudnością w uzyskaniu własnego mieszkania dla młodych małżeństw.
No i właśnie, taki szumny projekt państwo zapowiadali, Mieszkanie Plus. I co z tym projektem się dzieje? On jest realizowany, wiemy, że jest realizowany, są te mieszkania, ale to chyba nie jest na taką skalę, na jaką miało być.
To jest program, który powstał w poprzedniej kadencji. On jest rozwijany, natomiast zgadzam się, że on nie odpowiada na potrzeby młodych małżeństw, dlatego pracujemy nad rozwiązaniami, które ten problem rozwiążą.
Czyli mieszkanie to jest bardzo ważna rzecz, bo każdy w takim swoim gniazdku będzie mógł na pewno tę rodzinę zakładać. Trzeba bić na alarm. Od kolejnej dekady początek katastrofy demograficznej. Tak grzmiał jakiś czas temu Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Według prognoz ONZ populacja Polski spadnie, uwaga, z 38 do 24 milionów w tym stuleciu. Wskaźnik dzietności lekko w górę. Te dane ONZ-u możemy brać jako wiarygodne, czy trzeba jednak z przymrużeniem oka trochę na to patrzeć?
No ta prognoza ONZ-u jest, powiedziałabym, bardzo taka
drastyczna.
Tak. Ona się opiera na faktach, tak? To znaczy ona, ta prognoza i to ten wariant, który pani tutaj zacytowała, czyli 24 miliony, to jest wariant optymistyczny, dlatego że to jest wariant, który zakłada, że przy dzisiejszej dzietności będzie nas ubywać w bardzo dużym tempie, natomiast za jakiś czas, za 10-20 lat, lekko ten współczynnik wzrośnie. Natomiast wariant pesymistyczny, który zakłada taką dzietność, jaką mieliśmy jeszcze 3 lata temu.
Czyli
tak?
Jaką?
Poniżej 1,3. To jest bardzo niski wskaźnik, to jest najniższy na świecie. Przy takim założeniu, gdyby to się utrzymało, byłoby nas około 17 milionów na koniec tego wieku. To jest potężna różnica. To jest jakby zjawisko, z którym trudno nawet przewidzieć jakby skutki do końca takiego zjawiska. Ja widzę, że tak, po pierwsze... Dzietność nam już lekko wzrosła i ja gorąco wierzę, tutaj nie chcę być jakąś złą wróżką, tak? I mówić o tych prognozach w kategoriach takich drastycznych właśnie, ale to pokazuje, że naprawdę najważniejsze są działania w tym kierunku, żeby ten właśnie scenariusz się nie ziścił, żeby podnieść dzietność, żebyśmy nie musieli się z tą prognozą spotkać w rzeczywistości.
Czyli dużo pracy przed panią, dużo pracy w tym zakresie. Pani jest wiceministrem rodziny. To mam pytanie, zna pani sprawę pani profesor Ewy Budzyńskiej, bo to właśnie profesor Ewa Budzyńska na Uniwersytecie Śląskim powiedziała, że rodzina to jest komórka złożona z męża, żony, ojca, matki, dzieci, krewnych i powinowatych. Za to zostało wytoczone przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, no i ma zostać ukarana naganą za głoszenie takich słów.
Ja powiem tak, tym tematami szkolnictwa zajmuje się pan premier Gowin i ja wiem, że on śledzi tę sprawę bardzo blisko i popieram wszystkie działania, które służą temu, by utrzymać wolność słowa i głoszenia poglądów w Polsce i również na wyższych uczelniach. Tak? To jest podstawa demokracji i tutaj nie ma żadnej możliwości, żebyśmy mogli pozwolić na to, żeby osoby, które głoszą poglądy i to poglądy wcale nie kontrowersyjne, zresztą nie ma to znaczenia, jakie były, spotykały się z tego typu zjawiskiem.
Tak zapowiedział minister i wicepremier Jarosław Gowin, że będzie wprowadzał ustawę, która zapewni wolność wypowiedzi, żeby nie były takie sytuacje obecne w przestrzeni publicznej. Okazuje się, że za wyrażane poglądy w pełni zbieżnego z polską konstytucją uczony miałby zostać ukarany. Pani profesor już odeszła z uczelni. Wie pani może o tym, że już z Uniwersytetu Śląskiego w ramach protestu odeszła?
Słyszałam.
I co pani o tym sądzi?
To samo, co powiedziałam. To znaczy uważam, że popieram w 100% działania pana premiera Gowina w tym kierunku, żeby wzmocnić. To jest prawo konstytucyjne nasze, tak? Prawo do wyrażania poglądów. To jest podstawa demokracji i tutaj nie ma innej możliwości.
To bardzo ważna deklaracja pana wicepremiera Gowina. Dzisiaj jest Dzień Babci, jutro jest Dzień Dziadka i dużo się mówi w mediach o 13 emeryturze, o 14 emeryturze. 13 emerytura w 2020 roku będzie na pewno obecna i będzie wynosiła średnio 981 zł netto. A co z 14 emeryturą, pani minister?
Prace nad 14 emeryturą jeszcze trwają, także tutaj szczegółów nie przedstawię. Natomiast prace nad 13 emeryturą są już zaawansowane, ustawa już jest przygotowana, także będą wypłaty w tym roku 13 emerytur.
Dzisiaj także artykuł w Rzeczpospolitej. Senior wychodzi z długu, zadłużenie emerytów spadło ponad 500 milionów. Ma to właśnie związek z 500+. Młodzi zaciągają dużo więcej kredytów, młodzi bardziej się zadłużają, a seniorzy już trochę mniej, bo ci wnukowie nie są aż w takiej potrzebie. No i takie niezbyt chyba optymistyczne dane. W ubiegłym roku najczęściej wypłacana emerytura wyniosła 906 zł netto. Jak za taką kwotę można przeżyć miesiąc, pani minister?
Chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o świadczenia emerytalne, to my przygotowujemy również waloryzację emerytur i podnosimy najniższe emerytury. Duża część budżetu ministerstwa, powiedziałabym największa od wielu, wielu lat, jest przeznaczana na programy społeczne i nie tylko na wspomniane 500+. To jest 70 miliardów złotych w tym roku zaplanowanych na ten rok. To są ogromne środki, one są coraz większe. Jak pani redaktor zauważyła, zadłużenie emerytów spada, rodziny mają ogromne wsparcie. Ja tu przy tej okazji chciałam, korzystając z tego, że jest Dzień Babci i Dziadka, podziękować wszystkim babciom i dziadkom za wspieranie rodzin, bo na marginesie jedno zdanie jeszcze takie dotyczące młodych rodzin i tych barier. Polki pytane o to, komu chciałyby oddać pod opiekę dzieci, czy chciałyby, żeby dzieci posłać do żłobka, czy żeby zajął się nimi mąż na przykład, czy ktokolwiek inny. Pierwszym wyborem jest zawsze babcia. Także wszystkim babciom dziękujemy za ogromną pomoc. Bez babć, sama wiem, też jestem mamą wychowującą dzieci i bez naszych mam, czyli bez babć, nie poradzimy sobie.
Tym akcentem zakończmy i dziadkom też składamy życzenia. Jutro Dzień Dziadka. Dziadkowie też na pewno się zajmują. przyjmują, co niektórzy, ale tak, babcia to zawsze babcia. Bardzo dziękuję. Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, także pełnomocnik rządu do spraw demografii. Drodzy Państwo, jest godzina 8:30, za kilka chwil już będziemy rozmawiać o polityce międzynarodowej, bo ekspert do spraw Rosji, do spraw Wschodu, pan Marek Budzisz, będzie w naszym studio i porozmawiamy o tym, co się dzieje na Kremlu, co będzie się działo w Auschwitz. A teraz tak znowu patrzymy na naszą playlistę. Tak, utwór Monkey Man to głównie rozpropagowała swego czasu Amy Winehouse, a my dzisiaj znowu posłuchamy oryginału Toots and the My Ties. Oni właśnie ten utwór nagrali jako pierwsi. Tak, drodzy Państwo, my Radio Wnet cały czas robimy, cały czas tutaj się u nas dużo dzieje, a do studio wszedł kolejny gość, pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To może na początek niech pan nam zdradzi tajemnicę, kim jest nowy premier Rosji. Michał Miszustin, wieloletni urzędnik państwowy, to wiemy, nazywany królem rosyjskiego systemu podatkowego, to też wiemy, a kim naprawdę jest?
No naprawdę wydaje się jest przedstawicielem liberalnego skrzydła służb specjalnych. Dlatego, że Michał Miszustin swoją karierę zawodową zaczynał w roku 90. W takim stworzonym pod egidą ówczesnego KGB Międzynarodowym Klubie Komputerowym, który to klub został zbudowany w gruncie rzeczy po to, żeby przełamywać embargo wprowadzone jeszcze za czasów Reagana na eksport do Rosji technologii zarówno sprzętowych, jak i software'owych. I on w tym klubie był do roku 98. Zresztą jego żona do tej pory pracuje w tej instytucji. Po defaulcie, czyli po upadku, czy po bankructwie Rosji w 98 roku, on został ściągnięty na stanowisko szefa służb podatkowych przez obecnego wiceszefa administracji Kremla, Kirienkę. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w tych obszarach, którymi się zajmował w ciągu ostatnich kilkunastu lat, odniósł znaczące sukcesy. Znaczy zreformował służby skarbowe, wprowadził kataster gruntowy, jest zwolennikiem komputeryzacji systemu poboru podatku i ten przyrost ściągalności podatków w Rosji jest w istocie imponujący. On ma w tym względzie dobrą reputację.
Dlaczego został namaszczony przez Władimira Putina?
Wydaje się, że znaczy tu są różne szkoły interpretacji i warto zwrócić uwagę przynajmniej na dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, część obserwatorów odwołuje się do doświadczeń rosyjskich takich technicznych trochę premierów, czyli premiera Zubkowa, premiera Fratkowa, którzy byli mianowani po tym na okres przejściowy do pewnych rozstrzygnięć. To miałoby służyć temu, że premier Miedwiediew jest bardzo niepopularny, musi zostać wycofany na takie stanowisko, gdzie może trochę tej niechęci rosyjskiej opinii publicznej z niego zejść, po to, żeby wrócił do gry w roku 2024, wtedy, kiedy mają być wybory prezydenckie. To jest teoria, która mówi, że będziemy mieli w pewnym sensie powtórkę historii, czyli takie rozwiązanie, które jest określane mianem tandemokracji. To jest jakby pierwszy wariant. Drugi wariant jest nieco inny, mianowicie taki, że w gruncie rzeczy Putin doszedł do wniosku, że rząd Miedwiediewa i cały ten blok ekonomiczny, który w tym rządzie decydował o polityce gospodarczej, nie rokuje, to znaczy nie daje gwarancji, po pierwsze, przyspieszenia wzrostu gospodarczego Rosji, bo on jest bardzo powolny, po drugie, tego, co jest niezwykle dolegliwe, a mianowicie spadku dochodów ludności. Bo trzeba pamiętać, że od 2013 roku realny spadek dochodów ludności to jest niemal 7%. W związku z tym to jest też problem natury politycznej.
Jak spojrzymy na to, co się dzieje teraz na Kremlu, w Moskwie, to niektórzy specjaliści od spraw Rosji mówią, że to jest po prostu teatr polityczny, który Władimir Putin uprawia. No właśnie, po co?
Odpowiedź na pytanie, po co Władimir Putin uprawia, jest niełatwa, tak to delikatnie nazwijmy, bo są tutaj też najrozmaitsze teorie.
Pan między innymi jedną z teorii, którą forsuje, o której pan mówi, nie można wykluczyć, że jest rozpatrywany wariant odtworzenia w nieco mniejszym kształcie ZSRR. Jak to miałoby wyglądać? Kto miałby wchodzić do tego związku, do tego sojuszu?
Zwolennicy tego poglądu zwracają uwagę, że to nowe ciało konstytucyjne, o którym powiedział Putin, czyli Rada Państwa, w gruncie rzeczy przypomina trochę podobną instytucję za czasów ZSRR. I już w zeszłym roku, kiedy mówiło się o różnych scenariuszach tej transmisji władzy po roku 24, albo może wcześniej, bo to też jest kwestia otwarta, mówiło się, że w gruncie rzeczy Putin ze stanowiska prezydenta może tylko awansować. Awansować, czyli przenieść się na stanowisko, które jest czymś więcej. Żeby ono mogło być czymś więcej, no to musi powstać twór w pewnym sensie przypominający ZSRR. I teraz pojawia się oczywiście pytanie, kto może chcieć wejść do Federacji Rosyjskiej, która w ten sposób choćby po trosze będzie przypominała ZSRR. No mamy do czynienia tutaj z szeregiem takich parapaństwowych tworów, które powstały w tak zwanej bliskiej zagranicy. No to po pierwsze są te republiki ludowe Donbasu. Tam cały czas trwa wydawanie paszportów rosyjskich i to już jest kilkaset tysięcy osób w świetle prawa rosyjskiego są to obywatele Rosji. Dwa lata temu tam i w jednej, i w drugiej republice odbyła się zmiana kierownictwa na bardziej podporządkowane Kremlowi, jak się uważa. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę, że na początku stycznia miał miejsce przewrót w Abchazji, kolejnej nieuznawanej przez świat separatystycznej republice, która wydzieliła się na początku lat 90. z Gruzji. I organizatorem tego przewrotu był jeden z dowódców tak zwanych ochotniczych batalionów walczących na wschodniej Ukrainie. Tam jest teraz okres taki trochę przejściowy.
I rozumiem, że te republiki mogłyby wejść.
Dwa lata temu było referendum w Osetii, kolejnej republice separatystycznej na rzecz przyłączenia do Rosji.
A gdzie w tym wszystkim widzi pan Białoruś? Przede wszystkim Białoruś.
No też się mówi w Rosji o tym, że w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby połknąć Białoruś, albo przynajmniej jej część. Walery Sołowiej, znany rosyjski politolog, nawet sformułował dość daleko idącą teorię, mówiącą o tym, że już w lutym Władimir Putin rozpocznie wojnę z Białorusią i skończy ją najpóźniej w połowie kwietnia, po to, żeby wraz ze zmianami konstytucyjnymi ogłosić reaktywowanie, przyłączenie tych części rosyjskiego miru, jak się uważa. To jest, wydaje się, trochę zbyt daleko idąca teoria, ale niektórzy obserwatorzy zwracają uwagę, że w tej komisji konstytucyjnej, która została w zeszłym tygodniu powołana, są też przedstawiciele mniejszości
ukraińskiej, białoruskiej, tak?
Tak. Co może oznaczać, że Kreml ostatecznie nie zamknął tej drogi. To jest zresztą cechą polityki rosyjskiej, że ona testuje wszystkie możliwości.
Opozycja antykremlowska na 29 lutego planuje demonstrację w Moskwie właśnie przeciwko zmianom w konstytucji zaproponowanym przez prezydenta Władimira Putina. Te protesty coś odniosą?
Nie wydaje się, żeby odniosły, bo skala tych protestów najprawdopodobniej nie będzie wielka. Proces został uruchomiony, proces jest bardzo szybki. Mówi się o tym, że do połowy kwietnia to ma nie tylko być przygotowane, mają być nie tylko zmiany w konstytucji, ale wprowadzone w życie i zatwierdzone w głosowaniu. No, co oznacza, że tak naprawdę w ciągu 2 miesięcy Rosja zmieni dość zasadniczo swój system sprawowania władzy.
To są wewnętrzne sprawy Rosji, a te sprawy międzynarodowe, na które pan patrzy, jak pan patrzy na relacje Niemcy-Rosja, bo wiemy, że 19 grudnia Unia Europejska przyjęła sankcje przeciwko Rosji, ale czy to rzeczywiście są ważne, istotne sankcje, czy to jest prawdziwy cios, czy możemy mówić raczej o takich zabiegach marketingowych, bardziej propagandowych?
Unia Europejska przedłużyła obowiązywanie sankcji przeciwko Rosji, co wywołało manifestację niezadowolenia na Kremlu, ponieważ Rosjanie uważali i nadal tak uważają, że po uruchomieniu tego procesu mińskiego z Ukrainą, czyli po rozmowach, które miały miejsce w Berlinie, nadszedł czas i mają też zresztą zwolenników po stronie zachodniej takiego poglądu, że te sankcje powinny być stopniowo znoszone. Wydaje mi się, że to jest jednym z głównych celów politycznych Rosji, które Rosja chce zrealizować w tym półroczu, bo sankcje są, decyzja o przedłużeniu obowiązywania sankcji jest podejmowana raz na pół roku. Przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej, ambasador Chyzhov, udzielił takiego wywiadu, w którym dość otwarcie powiedział, że Rosja będzie zabiegała o tym, żeby masa krytyczna państw, które opowiadają się za zmianą polityki wobec Rosji, była większa niż siła tych państw, które są zwolennikami utrzymania obecnego kursu, czyli utrzymania sankcji. I to wyjaśnia w jakiejś mierze, dlaczego Rosja zdecydowała się na zaostrzenie języka i pewną agresję narracyjną wobec Polski.
Ale ta narracja jest na korzyść państwa niemieckiego.
Tu chodzi o co innego. Mianowicie chodzi o to, że Rosja uważa, że państwa, które opowiadają się za przedłużeniem sankcji przeciwko Rosji, to jest przede wszystkim Europa Środkowo-Wschodnia. Głównym państwem jest tutaj Polska. Bez Polski udaje się, mam na myśli Rosję oczywiście, zastraszyć znacznie mniejsze i siłą rzeczy słabsze państwa, na przykład bałtyckie czy innych zwolenników tej polityki, czemu zresztą sprzyja Brexit, bo Londyn był też zwolennikiem zawsze twardej polityki i w czasie ostatniego spotkania w Berlinie właśnie przy okazji rozmów w sprawie konfliktu libijskiego odbyło się spotkanie Putina z premierem Johnsonem, gdzie premier Johnson powiedział, że nie ma możliwości normalizacji relacji między Londynem a Moskwą. Ta sytuacja się zmienia i Rosja uważa, że jest w stanie zbudować grupę państw w Unii Europejskiej, które doprowadzą do zniesienia, a przynajmniej istotnego złagodzenia sankcji.
I wśród nich widzą Niemców?
No bez Niemców ta polityka, tej polityki nie da się prowadzić. To znaczy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Dzisiaj stanowisko Niemiec powoduje okresowe przedłużanie sankcji. Jeżeli Niemcy zmienią swoją politykę, to tego przedłużenia nie będzie.
I już zmierzając ku końcowi, pojutrze ważne wydarzenie, ważne z perspektywy na pewno Rosji i z perspektywy Polski. Mówię o rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. To będzie się działo w Jerozolimie. Moshe Kantor jest jednym z głównych organizatorów tej konferencji. Czy Izrael poprze rosyjską narrację historyczną, która tam zapewne się pojawi, no i na którą musimy być przygotowani?
Nie wydaje mi się, żeby Izrael oficjalnie poparł tę narrację historyczną. Wystarczy, że Izrael w gruncie rzeczy doprowadził do sytuacji, że prezydent Putin będzie miał swobodę w wygłoszeniu tego, co chce powiedzieć. To już Rosji wystarczy. Tym bardziej, że to jest dopiero jeden z elementów pewnego scenariusza, którego kulminacją będzie 9 maja w Moskwie. I Rosja najprawdopodobniej, bo wiele już na to wskazuje, dąży do zaproszenia wszystkich przywódców europejskich i światowych za wyjątkiem przywódcy Polski, bo chce pokazać w ten sposób, że jesteśmy izolowani w Europie.
Myśli pan, że taki scenariusz naprawdę będzie realny, że nie zaproszą nas?
Myślę, że taki scenariusz będzie realny, albo zaproszą nas w taki sposób, że my nie będziemy mogli przyjąć tego zaproszenia.
I tutaj, drodzy Państwo, stawiamy trzy kropki. Oczywiście sytuacji się przyglądamy. Pan Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:50 wybiła i za kilka chwil będziemy rozmawiać już z Tadeuszem Płużańskim.